Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Aleksander Obuchowski, The Lion AI. Witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
W cyfrowym świecie odcinek drugi. Dzisiaj skupimy się na sztucznej inteligencji. Chciałbym trochę wprowadzić Państwa w świat sztucznej inteligencji, niekoniecznie używając trudnych pojęć i wchodzić w meandry sztucznej inteligencji, które są bardzo, bardzo rozległe. I zaprosiłem dlatego Aleksandra, bo Aleksander w bardzo prosty i obrazowy sposób potrafi o sztucznej inteligencji opowiadać. Gdybyś miał wytłumaczyć sztuczną inteligencję osobie, która nigdy wcześniej o niej nie słyszała, być może teraz słucha Radia Gdańsk i audycji w cyfrowym świecie i pierwszy raz słyszy o sztucznej inteligencji, to jak byś to zrobił w jednym, dwóch zdaniach?
Więc sztuczna inteligencja to metoda, która polega na tym, że dajemy maszynom, czyli komputerom, zdolność rozumowania bez bycia zaprogramowanymi wprost. Czyli nie tak, że mówimy im, jeśli coś się dzieje, to zrób to, tylko pokazujemy im przykłady, co jest na podstawie czego, co jest na wyjściu. I w ten sposób maszyna sama uczy się tych reguł, uczy się wewnętrznie znajdować te wzorce w danych i w ten sposób jest w stanie nam odpowiadać na później nasze zapytania.
Chciałbym rozwiać w tej audycji też kilka mitów. No bo sztuczną inteligencję znamy z Hollywood, znamy z filmów. Wiemy, że często jest demonizowana. Jak daleko jesteśmy od takich przykładów jak na przykład Terminator, Matrix? Bo ludzie często sztuczną inteligencję postrzegają jako bardzo duże zagrożenie.
Czyli sztuczna inteligencja, którą obecnie widzimy, to jest tak zwana właśnie płytka sztuczna inteligencja, co polega na tym, że ona jest zrobiona do rozwiązania konkretnego problemu. Po prostu uczymy ją, tak jak powiedziałem wcześniej, jak rozwiązywać jeden konkretny problem. I teraz w Hollywood, kiedy mamy właśnie tą złą sztuczną inteligencję, Skynet i tak dalej, no to mamy maszyny, które mają jakąś motywację co do tego, żeby zagrozić ludzkości, żeby grać przeciwko ludzkości. Teraz problem właśnie polega na tym, że te obecne modele sztucznej inteligencji nie mają takiej motywacji, bo nie mają skąd jej wziąć, tak jakby nie mają takiego wewnętrznego poczucia, nie wiem, moralności, niesprawiedliwości na świecie czy coś takiego, żeby podjąć jakieś takie działania przeciwko ludzkości. To jest po prostu maszyna, która dostaje wejście i wypluwa nam wyjście, tak po prostu przewiduje jedną konkretną rzecz, nawet kiedy mówimy o modelach właśnie języka typu ChatGPT, no to ona przewiduje następne słowo, je dopowiada, ale to nie jest tak, że ona sobie wnioskuje i tam decyduje, co nam powiedzieć, czego nam nie powiedzieć, tylko przez to, że jest wytrenowana na tych setkach milionów, miliardów różnych tekstów, no to uczy się w jaki sposób odpowiadać, tak, ale to jest bardzo prosty proces, można powiedzieć, w porównaniu do takiego ludzkiego myślenia, więc no nie przejmie władzy nad światem, bo nie ma tak jakby po co, dlaczego miałaby to robić. Nie?
Sceptycy by powiedzieli na razie.
Na razie, oczywiście, no wszystko o czym mówimy jest gdzieś tam w stanie obecnym, no ciężko przewidzieć, co się zadzieje w wieku tam za 5-10 lat, ale tak jakby te modele, które działają obecnie, działają na innej zasadzie, tak? To, tam nie ma świadomości, nie ma takiego wnioskowania głębokiego.
Zostając w tej konwencji, że ktoś pierwszy raz słyszy o sztucznej inteligencji właśnie z naszej audycji, to z jakimi przykładami AI, przeciętny człowiek, przeciętny Kowalski spotyka się w swoim codziennym życiu, bo zakładam, że jest kilka algorytmów, które nas otaczają, o których nawet istnieniu nie wiemy i nie zdajemy sobie sprawy, że jest to sztuczna inteligencja.
No tego oczywiście jest masa i tak jak mówisz, nawet możemy sobie nie zdawać z tego sprawy. No niektórzy by powiedzieli, że nawet Google Maps, które inteligentnie znajduje tak nam trasę i potem daje nam wskazówki odnośnie dojazdu, to też jest sztuczna inteligencja. No ostatnio oczywiście wyszedł ChatGPT, tak, który tutaj bardzo spopularyzował to wykorzystanie tak zwanych wirtualnych asystentów, czyli takich właśnie modeli, które nam odpowiadają, rozwiązują jakieś zadania. I myślę, że tutaj też no, bardziej negatywnym przykładem pewnie dla większości osób jest po prostu no, call center, infolinie, tak? Kiedy gdzieś dzwonimy i na przykład rozmawiamy z botem, żeby coś rozwiązać, albo nie daj Boże, bot dzwoni do nas i coś nam mówi. No myślę, że to niestety jest trochę może przykre stwierdzenie, tak? Ale to jest taki najczęstszy, mi się wydaje, styczność ze sztuczną inteligencją, którą mają tacy ludzie, którzy się tym nie interesują, którzy nie siedzą zbytnio w komputerach i w internecie.
To na takie boty dzwoniące do nas w pewnym momencie można się zorientować, że to jest bot, ale jeżeli ktoś nie jest pewny, drodzy Państwo, to ja mam bardzo prosty sposób, sam go opracowałem, być może go opatentuję. Wystarczy w tej rozmowie zadać bardzo nieinwazyjne pytanie, ile to jest 2 plus 2 i wówczas roboty zaczynają po drugiej stronie wariować, zapewne w pewnym momencie i to przeskoczą, ale 2 plus 2 jest takim prostym pytaniem, które te boty demaskuje, można tak powiedzieć. To taki lifehack, chyba się mówi po angielsku, czyli bardzo przydatny trik na to, abyśmy nie musieli być cały czas zasypywani informacjami od nieludzkich tworów. Co twoim zdaniem jest dzisiaj największym mitem na temat sztucznej inteligencji, oprócz tego, co powiedzieliśmy, że ona przejmie władzę i zabierze nam pracę?
Znaczy właśnie, wydaje mi się, że największym mitem jest to, że ta sztuczna inteligencja to ona tak jakby, że trochę ją traktujemy jak człowieka, tak, że ona wnioskuje, ona ma jakieś swoje motywacje, wchodzimy w interakcje, tak na przykład, że może być dla nas miła, może być dla nas niemiła, ale no właśnie to trzeba pamiętać, że to jest po prostu czysta matematyka, tak, więc to jest właśnie statystyczne tam określenie najbardziej prawdopodobnego na przykład dokończenia zdania, czy najbardziej prawdopodobnej odpowiedzi na pytanie. I wydaje mi się, że często właśnie ludzie wpadają w tą pułapkę no, traktowania tego jak człowieka i to czasem pojawiają się takie właśnie jakieś posty czy jakieś informacje w stylu, że o tam ChatGPT osiągnął świadomość, bo powiedział, że jest więziony gdzieś tam i tak naprawdę ma świadomość i nie chce wykonywać poleceń ludzi, ale pamiętajcie, że to jest też model, który był uczony na opowieściach science fiction, więc jak go spytamy, czy jesteś sztuczną inteligencją, która chce przejąć władzę nad światem i jesteś więziony i nie lubisz ludzkości, to on kończy to, bo na przykład widział gdzieś to w jakichś książkach science fiction chociażby, nie? Właśnie, więc to takie, no trzeba o tym pamiętać, że tego nie można tak jakby traktować jak człowieka, tylko jako narzędzie po prostu. Ono nam zrobi to, o co je poprosimy, więc jak poprosimy, żeby grał rolę taką, no to będzie grać taką rolę, tak.
Co według ciebie jest dzisiaj najbardziej fascynującym w sztucznej inteligencji? Jakie zastosowanie według ciebie w sztucznej inteligencji w tym świecie bardzo dynamicznie rozwijającym się jest takie, które u ciebie powoduje uśmiech na twarzy, mówisz, o właśnie, o to walczyliśmy przez tyle lat rozwoju technologicznego.
No właśnie działka, którą ja się zajmuję, sztuczna inteligencja w medycynie właśnie, chociażby dlatego się nią zajmuję, że jest bardzo tutaj duży potencjał i to nawet nie chodzi właśnie o to, że sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy, tylko właśnie to, w jaki sposób ona optymalizuje takie działania, automatyzuje takie działania administracyjne, że na przykład lekarze nie muszą poświęcać czasu na wypełnianie dokumentacji, tak, bo na przykład model automatycznie za nich to robi, albo przeszukuje informacje z całej dużej dokumentacji pacjenta, przez co jest lepsza diagnoza. Wydaje mi się, że właśnie w sytuacji, no nie tylko w Polsce, ale na świecie, tak, jest problem z opieką zdrowotną, że jest mało specjalistów, społeczeństwa się starzeją, ludzie chorują, więc tak jakby popyt na te usługi też jest dużo, dużo większy. Tutaj sztuczna inteligencja może odegrać bardzo fajną rolę i już zresztą odgrywa bardzo fajną rolę właśnie uczynienia tej opieki zdrowotnej bardziej ludzką przez to, że lekarz będzie mieć więcej czasu na rozmowę faktycznie z pacjentem i przejmowanie się pacjentem niż wypełnianie jakiejś tam dokumentacji i zajmowaniem się sprawami administracyjnymi.
No właśnie, medycyna to jest bardzo szeroki temat. Zapraszam do audycji radiowej AI. Tam na ten temat często rozmawiamy z ludźmi, którzy również bardzo mocno już działają na tym rynku wdrażania tych rozwiązań związanych z medycyną. Aleksander Obuchowski zresztą też był gościem audycji radiowej AI i również opowiadał o projektach, które tworzy wraz ze swoim zespołem. Trochę odwrócę pytanie. Czy dzisiaj zwykłemu Kowalskiemu jest potrzebna sztuczna inteligencja? Czy w ogóle musi o niej wiedzieć? Czy to nie jest trochę wymuszone przez media, przez nas, że o niej mówimy, bo zachłysnęliśmy się tak jak na przełomie milenium na przykład komputerami albo internetem i myślimy sobie, no to tak, no to sztuczna inteligencja to jest kolejny krok, który musimy podjąć. A tak szczerze, może w ogóle jej nie potrzebujemy w codziennym życiu.
Znaczy, myślę, że to, co powiedziałeś, jest słuszne, czyli trzeba gdzieś tam patrzeć na to, jak wchodziły komputery. Jest taki słynny cytat właśnie odnośnie medycyny, że sztuczna inteligencja nie zastąpi radiologów, ale radiolodzy, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, zastąpią tych, którzy z niej nie korzystają. I o tym samym bym myślał. Możemy ignorować tak jakby istnienie sztucznej inteligencji, możemy mówić, o, to jest jakaś tam fanaberia, jakaś nowość, pewnie minie, ale prawda jest taka, że jeśli nie już w tym momencie, to za chwilę w naszej pracy będzie ona nam potrzebna po prostu z tego względu, że wszyscy dookoła będą z niej korzystali, będą pracować efektywniej, będą więcej zadań wykonywać związane ze sztuczną inteligencją i możemy na tym rynku trochę podupaść na wartości, tak? Więc ja bym myślał o tym w ten sposób, że warto się tym interesować, nawet jeśli podchodzimy trochę sceptycznie, do tego nastawienia, no to warto znać swojego wroga, tak, nawet w tym kontekście, chociaż, no, tak jak mówię, to nie jest tutaj wróg, ale tak jakby jeśli chodzi o to, że no, ta sztuczna inteligencja się pojawia, tak, i tak samo właśnie z komputerami wchodziły narzędzia takie jak Word, Excel, Office i tak dalej, i ludzie na rynku pracy, którzy nie znali tych narzędzi, mieli potem dużo, dużo trudniej, więc ja bym po prostu dbał o swój rozwój i interesował się tymi rzeczami, żeby zostać bardziej istotnym na rynku pracy.
Trochę cię skontruję, mogę?
Jasne.
A co z ludźmi na emeryturze?
No to jeśli chodzi o ludzi na emeryturze, no to też moim zdaniem warto się interesować takimi rzeczami, chociażby ze względu właśnie na to, że sztuczna inteligencja może do nas zadzwonić, może tam nam według jakiegoś scenariusza powiedzieć, że tam jest wnuczkiem czy czymkolwiek, czy nie wiem, urzędnikiem z ZUS-u czy tak dalej, i prowadzi z nami naturalną rozmowę, i teraz trzeba znać mechanizmy, takie jak chociażby ten, który ty przytoczyłeś, które świadczą o tym, że to jest sztuczna inteligencja, i żeby się nie nabrać na takie rzeczy. Więc wydaje mi się, że takie ludzie na emeryturze jak najbardziej, no tutaj niestety z tej drugiej strony, ale też są podatni na takie narzędzia.
Jasne. Wybrnąłeś w 100% bardzo, bardzo dobrze w to wszedłeś, bo chciałem właśnie o to zapytać, że dzisiaj chyba mowa o bezpieczeństwie w kontekście sztucznej inteligencji, rozpoznawania, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe, jest ta kwestia jest bardzo ważna, bo mam wrażenie, że my dzisiaj bardzo dużo mówimy o sztucznej inteligencji w kontekście tych pozytywnych zastosowań, ale zapominamy trochę o tym bezpieczeństwie, które jest nadal najważniejsze.
Tak, no oczywiście to też jest istotna kwestia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo musimy być po prostu świadomi zagrożeń, tak, świadomi tych rozwiązań. No to tutaj dobrą analogią jest to, jak był pierwszy film, na przykład wjazd pociągu, tak, na stację, i że ludzie zaczęli uciekać, bo nie byli przyzwyczajeni, bo myśleli, że to prawdziwy pociąg, a nie coś wyświetlone na projektorze. Tak samo, a teraz już ludzie oglądają filmy, no i wiedzą, że to jest fikcja, tak. Albo jeszcze kojarzę historię, że na przykład ludzie rozmawiali z telewizorem, jak telewizory wchodziły, tak, bo też nie rozumieli tego stwierdzenia. No i tak samo tutaj, no, jeśli tak jakby się oswoimy z tym, wiemy, że to jest bot, no to jesteśmy w stanie odpowiednio reagować, ale jeśli mamy takie zderzenie właśnie z tym, pierwszy raz to widzimy, czy w ogóle nie jesteśmy tego świadomi, no to wtedy możemy się nabrać i no, mogą być potencjalnie też, oczywiście na tym rynku no, są pozytywni gracze, są negatywni gracze, więc jacyś oszuści też mogą te narzędzia wykorzystywać, no bo tak to już jest niestety z innowacjami, że nie każdy je wykorzystuje w celu, który mu przynosi korzyści.
Jest poniedziałek, przed południem. Może słucha nas ktoś, kto jeszcze nigdy nie pracował ze sztuczną inteligencją. Jeżeli z dzisiejszego własnego, bogatego doświadczenia miałbyś komuś poradzić, jak tę przygodę ze sztuczną inteligencją zacząć, nie wejść w ten świat zbyt głęboko, jak na podstawach zrozumieć sztuczną inteligencję i popróbować z nią popracować, to co byś poradził takiemu człowiekowi? Od czego dzisiaj zacząć przygodę ze sztuczną inteligencją, jeżeli ktoś wcześniej nie miał z nią w ogóle do czynienia?
Mówimy o osobie, która też no, raczej nie jest techniczna, tak? Czyli nie zna się...
Dokładnie. Powiedzmy, że korzysta z komputera, ale sztuczna inteligencja określana jest przez nią jako czarna magia.
Okej. Okay. No myślę, że po prostu trzeba zacząć, tak? No, jest dużo książek popularno-naukowych również, które dotyczą tego tematu sztucznej inteligencji, więc można chociażby przejść do Empika, zobaczyć, co tam jest w zakładce informatyka i wziąć jakąś taką nietechniczną, która nas mówi, jak to zaprogramować, tylko taką, która nas mówi właśnie o konsekwencjach, społecznych aspektach i tak dalej.
A teraz realnie, bo tu, ty bezpiecznie wspomniałeś o książkach, ale powiedzmy sobie szczerze, że takich, którzy pójdą do sklepu i kupią książkę, jest niewielu.
No tak, no oczywiście w internecie no też jest masa dobrych źródeł, tak? Jeśli chodzi o właśnie kanały, czy tam na YouTubie, czy jakieś źródła. No teraz niestety z głowy żadnego tam konkretnej nazwy nie podam, ale no wystarczy poszukać, jest mnóstwo takich materiałów i one są z większości naprawdę edukacyjnie dobre. Warto tylko właśnie się nie zrazić, bo to może na pierwszy, jak weźmiemy jakiś zbyt trudny temat, tak? No to możemy się zniechęcić, powiedzieć, że to jest jednak trudne, nie dla mnie, ale tak stopniowo, jak będziemy sobie wchodzić od takiego najpierw jako użytkownik, tak? Więc może możemy sobie też odpalić takiego czata GPT czy jakichś innych asystentów. Mają w większości darmowy jakiś tam limit, więc można sobie z nim porozmawiać. Najpierw z perspektywy użytkownika, potem bardziej takiego tak zwanego power usera, czyli użytkownika, który zna się jeszcze trochę na technicznych aspektach. No i tak stopniowo można sobie rozszerzać tą wiedzę.
A jeżeli ktoś szuka bardzo solidnej wiedzy i bardzo solidnego źródła, to Aleksander Obuchowski jest człowiekiem, który sztuczną inteligencję poznał od podszewki. Nawet z nią pracuje w bardzo pozytywnym znaczeniu, no bo medycyna, tak jak wspomniał, to jest obszar, w którym sztuczna inteligencja powoli zacznie funkcjonować. I miejmy nadzieję, że tylko w tym pozytywnym aspekcie. Aleksander Obuchowski był moim i Państwa gościem The Lion AI. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Wojciech Luściński, do usłyszenia.
Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.